Studencka popołudniówka.
Cześć, na zegarach godzina 16.30, co oznacza, że pora rozpocząć studencką popołudniówkę. Wita się z Wami Agata Mieczkowska. W studiu czekają już nasi goście, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jakub Grączakiewicz.
Cześć, witam.
Wojtek Grzywacz.
Cześć, kłaniam
się. Jakub Jóźwiak.
Cześć.
Podejmiemy dziś temat dość ciężki, ponieważ będziemy rozmawiać o kryzysie we współczesnej Europie. Dowiemy się, jak na te wszystkie zjawiska patrzą młodzi katolicy. I tutaj kieruję pierwsze pytanie do Was. Co rozumiecie w ogóle pod pojęciem kryzys?
Kryzys to, ja myślę, to jest pewnego rodzaju sytuacja nadzwyczajna, sytuacja, która wymaga naszego zastanowienia się, o co chodzi, i naszej przede wszystkim odpowiedzi, bo jest to pewnego rodzaju sytuacja, w której rzeczy normalne, można powiedzieć, stoją do góry nogami. I myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją w Europie. No mówię w Europie, bo w Europie to szczególnie widać, ale w ogóle na całym świecie. Cały świat targają różne kryzysy, ale myślę, że nas jako Polaków ta sytuacja w Europie powinna obchodzić w sposób szczególny.
No kryzys, tak w dużym skrócie można powiedzieć, że to jest sytuacja, która wymaga naszej pogłębionej refleksji i jest to sytuacja, w której jest jakaś szansa. Albo z tego kryzysu wyjdziemy wszyscy z jakimś pozytywem, albo z negatywem. No i tyczy się to albo konkretnych jednostek, albo tak jak Wojtek mówił, na przykład całej Europy.
A co według Was można nazwać największym kryzysem w Europie?
Pojęcie względne. Na przykład kryzysem takim wielkim w Europie jest ostatnio kryzys migracyjny, który sięga od 2015 roku, kiedy kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała te słynne zdanie Herzlich Willkommen i tym samym otworzyła bramy, można powiedzieć, żeby uchodźcy z Afryki Północnej, z Azji wtargnęli tak naprawdę do Europy.
No ja myślę, że największym kryzysem w obecnej Europie, w obecnych naszych czasach jest postępująca ideologia gender i środowiska LGBT.
A dlaczego?
No przede wszystkim dlatego, że jest to łamanie prawa naturalnego i jest to niezgodne z kulturą europejską, która opiera się na trzech filarach, które wszyscy studenci dobrze wiemy, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to jest to filozofia grecka, prawo rzymskie, no i nasza ukochana religia, której głównym wyznacznikiem jest Kościół katolicki.
Tak, no i przede wszystkim to, co Kuba powiedział, te ideologie, tak jak ideologia gender czy ideologia LGBT, to jest przede wszystkim zredefiniowanie pojęcia rodziny. Bo dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdy mówimy o rodzinie, musimy dodawać pewnego rodzaju przymiotniki. Musimy mówić tradycyjna rodzina czy normalna rodzina, a rodzina jest jedna i prawdziwa rodzina, nie żadna inna, nie musimy dodawać tutaj żadnych przymiotników, to jest rodzina oparta o związek mężczyzny i kobiety, czyli małżeństwo, i otwarta oczywiście na potomstwo tym samym.
Wspomniałeś tutaj, Kuba, o kryzysie migracyjnym i tutaj możemy właśnie powiedzieć, że według badań Eurostatu z 2017 roku do Europy przybyło około 4,5 miliona imigrantów. I czy myślicie, czy jest to dużo z porównaniem do tego, że w Europie żyje około 712 milionów osób?
Można stwierdzić, że ta pierwsza fala to nie jest nic wielkiego, ale pamiętajmy, że oni będą potem zawierać związki małżeńskie, będą posiadać własne dzieci, więc to nagle ta liczba podwoi się albo potroi. Warto też dodać, że prezydent Turcji, Erdogan, ciągle ostrzega Unię Europejską, jeżeli się za bardzo wychyli, to znowu otworzy swoje granice, więc znowu co najmniej 3 miliony uchodźców wtargnie się do Grecji, do Bułgarii i potem pójdzie dalej do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii.
No na przykład przecież już dzisiaj mamy w Londynie burmistrzem jest muzułmanin, także to już idzie bardzo daleko i właśnie tak jak Kuba powiedział, te liczby może jak na razie nie są jakieś strasznie przerażające, że tak powiem, ale to jest pewnego rodzaju wymiana tej rdzennej ludności, tak? Już nie będziemy mogli niedługo mówić o tym, że żyjemy w Europie, która jest lądem Europejczyków, tylko będziemy mówić o Europie, która jest już zasiedlona przez ludzi innych kultur, innej cywilizacji przede wszystkim.
Tutaj warto dodać, że na przykład w Szwecji i bodajże w Niemczech co drugie dziecko, które się rodzi, przybiera imię Mohamed, co jest typowe dla właśnie muzułmańskich rodzin.
Właśnie, migrantami okazują się często osoby wyznające islam. I jak myślicie, czy może być to pewnego rodzaju zagrożenie dla naszej wiary katolickiej?
O, zagrożenie jest ogromne, dlatego że no, biorąc pod uwagę laickość dzisiejszych Europejczyków, mam tutaj na myśli przede wszystkim najstarszą córę kościoła, czyli Francję, w której obecnie kościoły są sprzedawane, są burzone, zamieniane na dyskoteki, a budowane są meczety. I ponadto dzisiaj Europejczykom mówi się, że zamiast dzieci powinni mieć psa albo kota. Natomiast rodziny muzułmańskie mają po piątkę, szóstkę, siódemkę dzieci, czasami jeszcze więcej. No to w tym momencie widzimy postępujący zanik chrześcijaństwa. No a w miejsce chrześcijaństwa wchodzi islam z prawem szariatu.
Problem jest też taki, że muzułmanie nie chcą się asymilować. Oni otwarcie mówią, wy wyznajecie swoją wiarę, spoko, ale prywatnie, bo publicznie my chcemy nosić hijab i wyznawać prawo szariatu i wy nie macie prawa nam tego zabronić.
No przede wszystkim Koran zabrania muzułmanom jakiegokolwiek bratania się z chrześcijanami czy z Żydami, nie? Bo Koran bardzo jasno mówi, że wszyscy niemuzułmanie to są gorsi niż świnie, gdzie warto podkreślić, że świnia w islamie jest zwierzęciem nieczystym, bo muzułmanie świni spożywać nie mogą, więc jeżeli nas, chrześcijan, którzy ich przyjmują z otwartymi ramionami, oni uważają za gorszych niż świnie, no to w tym momencie hierarchia wartości i gdzieś tam tego współżycia pomiędzykulturowego, które jest tak teraz pięknie postulowane o tym multikulturalizmie w Europie, to tak naprawdę jego priorytety, jego podstawy no, zaprzeczają same sobie.
Ja tutaj dla zachowania równowagi, że tak powiem, dodam, że jest islam i islam. Ja tutaj to oczywiście biorę w cudzysłów. Mamy w Polsce Tatarów, którzy są muzułmanami i którzy się bardzo dobrze z Polakami zasymilowali. I też wielu muzułman jest pokojowo nastawionych, ale oczywiście są takie nurty skrajnie radykalne, które rzeczywiście stanowią zagrożenie. I wiemy, że muzułmanie w swojej znacznej większości są, że tak powiem, dużo bardziej nastawieni bojowo niż chrześcijanie. To jest w tym momencie dużo silniejsza i bardziej ekspansywna kultura niż kultura chrześcijańska, więc to jest naprawdę rzecz, to jest ten wyznacznik islamu, którego można się obawiać i jeśli my jako chrześcijanie nie nabędziemy i nie będziemy naśladować, oczywiście ja mówię, tego dobrego wzorca, czyli tej takiej pewności, tego przywiązania do naszej religii, no wtedy będzie nieciekawie z nami.
Tak uściślając tylko to, co Wojtek mówił, duża część muzułmanów w dzisiejszym świecie są sunnitami. To głównym krajem, który właśnie reprezentuje ten, powiedzmy, nurt islamu, jest Arabia Saudyjska, w której, jak wiemy, karą za bardzo wiele rzeczy jest kara śmierci.
Nawet za posiadanie Biblii.
Nawet za posiadanie Biblii, oczywiście, że tak. Więc to jest no, ogromne zagrożenie, bo Wojtek mówi, jest islam i tutaj przywoływał Tatarów. No ale nie sposób zapomnieć o historycznym wydarzeniu pod Wiedniem, kiedy polski król rozgromił armię turecką, a należy przypomnieć, że z armią turecką wtedy szli Tatarzy, którzy dopiero pod Wiedniem zdecydowali, że jednak z polskim królem walczyć nie będą i podkulili ogon, tak delikatnie rzecz ujmując, no i łaskawie wrócili do terenów Rzeczypospolitej.
Czas nas spieszy, więc przejdziemy teraz do drugiego kryzysu, o którym wspomnieliście. I właśnie powiedzieliście, że w dzisiejszej Europie często zanika w ogóle rodzina. I myślę, że też co za tym idzie, to przez to, że coraz mniej rodzi się dzieci, ponieważ mamy do czynienia właśnie w dzisiejszej Europie z takim czymś jak cywilizacja śmierci. I niestety coraz więcej państw decyduje się, aby wprowadzić aborcję aż do 9 miesiąca ciąży. I jak wy to postrzegacie jako młodzi katolicy żyjący właśnie w Polsce?
Cóż, ja pisałem właśnie pracę licencjacką dotyczącą cywilizacji śmierci i jednym z takich przykładów jest przykład Irlandii, kraj, który przez bardzo długi czas uchodził za taki bastion katolicyzmu w Europie Zachodniej i oni od 2018 roku znieśli właśnie 8. poprawkę, która gwarantowała, że aborcja jest zakazana i właśnie teraz ciągle się mówi, że oni chcą jeszcze bardziej liberalizować to prawo. Na początku było, że w ekstremalnych przypadkach typu gwałt, typu zagrożenie dla życia matki, teraz aborcja na życzenie.
No teraz, tak jak Kuba powiedziałeś, no mamy taki straszny trend i ten trend właśnie promowania tej cywilizacji śmierci łączy się z tym, że tak podstępnie dokonywana jest taka zmiana pojęć, tak? Tak jak już wspominałem o tym pojęciu właśnie rodziny, tak teraz mówimy też o takich pojęciach jak prawa kobiet, tak? Tak to ładnie się nazywa, aborcja i tak dalej, prawa reprodukcyjne, może już trochę mniej to ładnie wygląda, mniej to ładnie brzmi, ale no właśnie pod takim płaszczykiem te rzeczy się wprowadza. Na przykład w Nowym Jorku, tak jak Agata powiedziałaś, już tam teraz w tym stanie Nowy Jork mamy dopuszczalną aborcję do 9 miesiąca. Także no to jest jakiś po prostu horror i myślę, że my jako katolicy powinniśmy tutaj używać oczywiście też argumentów religijnych, ale powinniśmy używać też takich argumentów po prostu naukowych, bo nauka tutaj stoi po naszej stronie. Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia i tutaj to jest po prostu pod względem nauki tak pewne, jak to, że Ziemia krąży wokół Słońca. Tak?
No, problem cywilizacji śmierci jest taki, że współpracuje ona często nieświadomie po prostu z diabłem, no bo jego największym zwycięstwem jest przedstawienie nam zła jako dobro. I tutaj już Wojtek właśnie mówił o tych prawach kobiet, prawach reprodukcyjnych, moje ciało, moja sprawa i te różne dziwne hasła, które są dzisiaj głoszone. Jeżeli aborcję przedstawia nam się jako coś dobrego i eutanazja jako coś dobrego, a należy powiedzieć, że w samym 2019 roku było 40 kilka milionów aborcji. To jest więcej niż Polaków żyjących w granicach ojczyzny. Więc jeżeli na całym świecie uśmiertane jest tyle osób, no to my jako ludzie nie mamy prawa czepiać się, że do dzisiaj nie ma lekarstwa na raka, na jakieś inne choroby. No bo z całkiem dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że osoby, które wynalazłyby te leki, po prostu zostały zamordowane, będąc jeszcze w łonach własnych matek.
Iskierka, Wyrwani z niewoli, to piosenka, którą wspólnie teraz wysłuchamy.
Historię tej dziewczyny wpisany ostry melanż. Chciała być piosenkarką jak Christina Aguilera, lecz jej kariera to modelki profesja. Podróże, romanse, za sesją sesja. Coraz bardziej znana, coraz większa pensja. Stało się to w końcu dla niej jak obsesja. Ciągłe szaleństwo jak w znanych wideoklipach. Beztroska, 19-letnia lolita. Z boku przy VIP-ach leciała na grubych kwitach. Sesje na Majorce, na Teneryfach. Wypita, mówiła, że jest jak Afrodyta. Tak naprawdę leciała w dół jak mi to logiczny Ikar. W tą noc z żoną tym sponsorem wzięła górę i chora logika. Wolny seks, wolne związki różne. Kiedy zostawała sama, wtedy czuła pustkę w próżnię. Jakiś miesiąc później, jeszcze wieczorem z koleżankami popijała w klubie whisky z kolą. Z rana badał ją znajomy ginekolog, oświadczając pod tym sercem jest Boża iskierka. Nowego życia prolog. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Trwa rzeź, nie winiątek, tego nie ukryje żaden make-up. Żaden make-up, żaden make-up. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj. Tego się nie lękaj, tego się nie lękaj. Pierwsze dni w mocnym szoku, panika, rozterka. Mówi, to niemożliwe, zerkając do lusterka. Nasza bohaterka nawet nie wie, kto jest ojcem. Dzwoni po kolei, każdy chce dać pieniądze na aborcję. Rzucając wyrzutem wulgaryzmów porcję, nikt jej nie przytuli. Nie powie, kocham ciebie słońce, swoim brzdącem. Że tylko Jezus ma dłonie kojące, potrafiące serca wyjąć raniące ją kolce. Słyszała, gdy odwiedzała swoją babcię, która wzięła ją do siebie jako pięciolatkę. Gdy w wypadku straciła ojca matkę, co dzień babcia odmawiała też za nią różaniec. A wnuczka od lat kilku wybierała z diabłem taniec. Liberalne środowisko zrobiło mózgu pranie dla niej. Pseudo przyjaciele i wypowiadane zdanie. Co z twoją karierą, na dalszy rozwój masz perspektyw zero. Dla ciebie przecież to będzie ciężar. Myśl o zabójstwie coraz bliżej serca pełza. Adres stron kliniki wpisywała we łzach. Otwarta na potrzeby piekielnego węża. Tłumaczyła samą siebie, żeby tego nie zrobiła, gdyby miała kochającego męża. A tymczasem w jej łonie bezbronny skazaniec, jak w celi śmierci, oczekuje na wyroku wykonanie. Ona już zmęczona, zamyka apartament i uderza spanie. Nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Trwa rzeź, nie winiątek, tego nie ukryje żaden make-up. Żaden make-up, żaden make-up. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj. Tego
się nie lękaj, tego się nie lękaj. Sen, tak wyraźny i tak rzeczywisty, znalazła się przez chwilę w miejscu bardzo przyjemnym i zacisznym. Oprócz delikatnego bicia swego serca, czuła ogromne pulsujące serce nad nią, nad tym wszystkim. Czuła, że to serce bardzo kocha i to serce dla niej jest czymś naprawdę bliskim. Nagle jak za ściany usłyszała głos bardzo niski, który mówił o niej w lepek komórek. Po chwili coś innego musnęło jej skórę. To potężne narzędzia, które zaczęły chwytać ją jak szmacianą lalkę, powoli rozdzierając delikatnego ciała strukturę. Przerażenie i krzyk, mamo ratuj, miażdżący ból. To jakiś horror, to jakiś fatum, obraz końcowego rezultatu. Oglądała jakby unosząc się z tego miejsca, zdała sobie sprawę, że to wszystko mogła odczuć z perspektywy nienarodzonego dziecka. Zimny pot, drzewny płacz, przebudzenie, zerwany kłamstwa płaszcz. Przez to senne cierpienie, okamgnienie, jej myślenie zmienia się o 180 stopni. Dziś na jej rękach mały bobas. Cóż za widok słodki, cóż za widok bezcenny i bezcenne pojednanie z Bogiem, którego obwiniała za to, że nie żyją jej rodzice. A dziś sama bez wahania oddałaby życie za tę swoją maleńką iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Zawsze wybieraj życie, by uwielbić Boga w życiu pięknie. By uwielbić Boga w życiu pięknie. W tym życiu zobacz miłość i iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. W każdym życiu zobacz miłość i iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie.
Słuchacie Studenckiej Popołudniówki. Nasz dzisiejszy temat to jak młodzi katolicy postrzegają kryzysy występujące we współczesnej Europie. Mówiliśmy już o aborcji, a także o imigrantach. Ostatnim, ale jakże ważnym kryzysem przez Was wspomnianym są ruchy LGBT i szeroko pojęte gender, które sprzeciwiają się bardzo często prawo naturalnemu. Jak Wy to postrzegacie?
No przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z takim mechanizmem, który również polega na takim, tak jak Kuba powiedział, przedstawiania zła pod płaszczykiem dobra. Bo oczywiście tutaj najczęściej właśnie ci zwolennicy tych ideologii stosują takie argumenty oparte na emocjach, tak, że dlaczego zabraniamy innym ludziom się kochać, przecież oni się kochają, dlaczego nie mogą się pobrać i tak dalej, tego typu głupoty. No i my po prostu jako ludzie empatyczni no, dajemy się na to nabrać, a tutaj prawda jest taka, że po prostu nie ma czegoś takiego, że przede wszystkim to dziecko ma prawo do ojca i matki, a nie dwóch mężczyzn czy dwie kobiety prawo do dziecka. I to trzeba przypominać, że to właśnie dziecko powinno być stawiane w centrum, bo to ono jest bezbronne, to ono będzie się kształtować, to ono będzie się wychowywać w takich warunkach, na jakie mu pozwolimy. Jeśli my pozwolimy na to, żeby takie dziecko się wychowywało, powiedzmy, albo bez ojca, albo bez matki, to potem bierzemy na siebie odpowiedzialność na to, jaka będzie nasza przyszłość.
Tak jak Wojtek wspomniał, że próbuje to się przedstawić, że niby to jest coś dobrego, ale pamiętamy na przykład sytuację z ubiegłego roku. Szczególnie dwa, co mi zapadły w pamięci. Pierwsze to jest, kiedy środowiska LGBT nabijały się z wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, przedstawiając ją w aureoli w barwach tęczy. A druga sprawa z mojego lokalnego podwórka, czyli z Gdańska, kiedy podczas ubiegłorocznego Trójmiejskiego Marszu Równości była parodiowana procesja Bożego Ciała. I oczywiście organizatorzy twierdzili, że nic takiego nie jest, że to tylko nadinterpretacja katolików i nie widzą powodu, dlaczego mają katolicy się tak oburzać, bo to nie miało w ogóle na celu, ich zdaniem, parodiować się Bożego Ciała.
Znaczy problem w całej tej ideologii LGBT jest taki, że ona wchodzi na polskie uczelnie, bo jeżeli prześladowani są naukowcy wybitni, którzy bardzo jasno mówią o rodzinie, już pomijając tę właśnie tradycyjną rodzinę, tylko po prostu o rodzinie, jeżeli jedna z ważniejszych osób w państwie mówi o kładzeniu się rejtanem, żeby ideologia LGBT i gender było promowane na polskiej uczelni, no to w tym momencie coś jest po prostu nie tak, jak być powinno, bo jeżeli mówimy, że jesteśmy katolikami, chodzimy do kościoła, propagujemy samych siebie jako wierzących, no a później sprzeciwiamy się temu w naszych wypowiedziach publicznych, no to nie dziwmy się, że młodzi Polacy, nasze pokolenie i te pokolenie następne jest dzisiaj po prostu zagubione. No a to jest bardzo duże pole do popisu dla tych właśnie środowisk.
Właśnie ruchy LGBT często określają katolików na przykład ciemnogrodem, zacofanymi, staroświeckimi. Czy wy również spotkaliście się z takimi określeniami?
No ja miałem tę przyjemność, nieprzyjemność już kilkakrotnie na tych wszystkich marszach feministek w Toruniu, które po prostu uwielbiam odwiedzać, bo one no, mają ze sobą niesamowicie interesujące transparenty, że dziecko ma prawo do edukacji, dziecko ma prawo wiedzieć, no ale jeszcze żadna z tych pań nie odpowiedziała mi na pytanie, jak to dziecko ma wiedzieć, skoro jest za tym, żeby je zamordować. No i wtedy oczywiście się okazuje, że jestem osobą wierzącą, praktykującą, no i zaczyna się cała litania pod tytułem, jaki to katolik jest zły, jak bardzo sprzeciwia się miłości bliźnich, no i zaczynają się epitety w moją stronę, jakiś tam staroświecki, że żyjemy w średniowieczu, że Polska to jest katotaliban, właśnie. To są w ogóle jakieś absurdalne połączenia wyrazopodobne, które no, są obraźliwe po prostu.
No ja się generalnie głównie spotykam z takimi inwektywami, bo tak to trzeba nazwać, przede wszystkim w mediach społecznościowych, na Twitterze głównie. Tam jest taka spora rzesza ludzi, którzy za swój życiowy cel obrali przekonywać wszystkich o swoich racjach, a jak ktoś się z nimi nie zgadza, no to po prostu rzucać takimi różnymi inwektywami i oszczerstwami. Ale ja bym spojrzał na to też pod takim kątem, że my nie możemy dać się wciągnąć w taką grę, my nie możemy się wciągnąć w takie obrzucanie wyzwiskami, nie możemy się zniżać do ich poziomu, ponieważ no, my jako chrześcijanie musimy zło dobrem zwyciężać. I myślę, że czasami katolicy o tym zapominają, że wchodzą w tę grę między właśnie zwolennikami ideologii LGBT, a nami katolikami. I też dajemy się zbyt często wciągać w takie używanie złych metod w dobrym celu.
Cóż, innym przykładem właśnie, kiedy tak naprawdę środowiska LGBT atakują nas, katolików, to jest przykład niedawny w Parlamencie Europejskim. Pewien europoseł, który jest homoseksualistą, powiedział, że w ojczystym kraju nie może wejść do jakichś miejsc, ponieważ jest tak zwana strefa wolna od LGBT. I to jest naprawdę hipokryzja, no bo z jednej strony zarzuca Polaków, że są zacofani, że są ciemnogrodem, katotalibanami, ale z drugiej strony jakimś cudem najpierw on był posłem, potem prezydentem Słupska, teraz jest europosłem, ma być kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej, więc jakimś cudem jest tutaj wolność słowa.
No i oczywiście ulubione określenie polskiej i nie tylko polskiej lewicy to jest wolność słowa. Oni mogą powiedzieć wszystko i my musimy to tolerować, akceptować i kochać, ale spróbuj się z nimi nie zgodzić, od razu z automatu jesteś katolikiem, co jest w ich słowniku chyba najgorszym możliwym określeniem człowieka. I zaczyna się po raz kolejny po prostu wojna, która gdzieś tam, no to co Wojtek mówił, no my nie możemy dać się w to wciągnąć, no bo Chrystus każe nam wszystkich kochać, ale no miłość do bliźniego w takich sytuacjach jest bardzo trudna.
Niestety kończy się czas naszej audycji, ale jak uważacie, co młodzi katolicy w Polsce, ale nie tylko, właśnie w całej Europie powinni robić, aby przeciwstawić się obecnemu kryzysowi?
Przede wszystkim dawać przykład własnym życiem, to jest najważniejsze, bo jeśli będziemy co innego mówić, co innego robić, wtedy nie będziemy wiarygodni, to po pierwsze. A po drugie, najgorsza jest bierność. Jeśli będziemy bierni, jeśli będziemy na to przymykać oko, jeśli będziemy popierać polityków, którzy nawet deklarują się jako katolicy, a popierają na przykład kompromis aborcyjny, a popierają in vitro, a popierają inne tego typu rzeczy związane z cywilizacją śmierci, to wtedy sami będziemy przykładać rękę do tego, jak będzie wyglądał nasz kraj w przyszłości. A jeśli będziemy właśnie takich polityków popierać, to nasz kraj będzie wyglądał w przyszłości, w zasadzie nie będzie wyglądać, bo naszego kraju nie będzie, bo po prostu zniszczymy nasz kraj i wtedy my będziemy za to, chociaż nie bezpośrednio, ale pośrednio odpowiedzialni.
No tutaj chyba najlepszym odwołaniem będzie Pismo Święte, bo Pismo Święte mówi, że nasza mowa ma być albo tak, tak, albo nie. I odwołując to do polityków, którzy są dzisiaj wybierani, no to po prostu musimy wybierać tych, którzy mówią tak, tak, bo jeżeli któryś z nich deklaruje się jako katolik, a jest za utrzymaniem obecnego kompromisu aborcyjnego, bo to się tak pięknie nazywa kompromisem, tylko dziwne, że dzieci, które są mordowane, tego za kompromis nie uważają, no to w takiej sytuacji nie możemy popierać osób, które jawnie występują przeciwko życiu, chociażby przeciwko życiu. To jest jedna z kluczowych po prostu kwestii.
Też myślę, że młodzi katolicy powinni uświadamiać też naszych kapłanów, tak, nasze duchowieństwo, aby razem z nimi przeciwstawiła się właśnie tym wszystkim kryzysom.
No tak, no tutaj potrzebne są najpierw przykłady, za którymi my jako młodzi możemy pójść, i tutaj z ręką na sercu po prostu powiem, że za księdzem kardynałem Robertem Sarachem byłbym gotów skoczyć w ogień, albo za księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. No i to są po prostu tytani, tak samo jak papież emeryt Benedykt XVI, to są po prostu tytani, którzy nas, młodych katolików, ciągną ku Chrystusowi. A jeżeli my jesteśmy autentyczni w tej wierze, no to wtedy my jesteśmy w stanie pociągnąć innych.
Tak, dokładnie. Słowa uczą, ale przykłady pociągają.
Wspomniałeś właśnie postać księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. No pamiętamy teraz, jak użył sformułowanie tęczowa zaraza między innymi, albo ekologizm ostatnio, że to jest ideologia, która tak naprawdę jest zagrożeniem dla człowieka. No to widać od razu, jaka była reakcja tych środowisk lewackich. Od razu, że zacofany, że ciemnogród, że Kościół naprawdę powinien się otworzyć i iść zgodnie z czasem.
I oczywiście Kościół nie powinien się mieszać do polityki. To jest drugi ulubiony argument.
Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dzisiejszymi moimi gośćmi byli Kuba.
Cześć, cześć.
Kuba.
Cześć.
I Wojtek.
Dzięki.
W dzisiejszej popołudniówce to już wszystko, ale zapraszam Was na następną już za tydzień, godzina 16:30. Do usłyszenia.